Studio Adam Gniewiecki, kronika ostatniego tygodnia wydarzeń na wojnie od 12 maja do maja 19. Co się wydarzyło? Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Najważniejszego oczywiście, bo wszystkiego nie omówimy.
Najważniejszego, powiedzmy, z mojego punktu widzenia, to między dniem 77 i 84 dniem wojny. Otóż chciałbym zacytować z tej kroniki pewien punkt. To 13 maja, dzień 79. Jeżeli ukraińskie porty czarnomorskie nie zostaną odblokowane, umrą miliony ludzi, powiedział szef Światowego Programu Żywnościowego David Beasley. I zaapelował do Putina, jeśli ma pan w ogóle serce dla reszty świata, niezależnie od tego, co pan myśli o Ukrainie, musi pan otworzyć porty. Nam grozi, czyli światu grozi, rzeczywiście w przypadku blokady portów ukraińskich, grozi nam powiększenie głodu. Już w tej chwili prawie 25 milionów ton zbóż utknęło na Ukrainie. Przypominam, że 25 milionów ton to jest 25 miliardów kilogramów. To jest ponad 3 kilogramy na głowę statystycznego mieszkańca świata. To jest gigantyczna ilość, którą praktycznie da się wywieźć tylko statkami. To wywożenie tego samochodami potrwałoby lata. A jednocześnie, według danych UNICEF-u, w 2004 roku co 8 sekund na świecie umierało z głodu jedno dziecko. Już. Prawie 6 milionów obywateli świata umarło z głodu w zeszłym roku. Na świecie obecnie co minutę umiera z głodu 11 osób. A wydatki wojskowe w tym samym czasie wzrosły o 51 miliardów dolarów. Czyli to jest suma sześciokrotna tego, co potrzebowałoby ONZ, aby powstrzymać głód na świecie. Wydajemy niesamowite ilości pieniędzy na maszyny do zabijania ludzi, a jednocześnie nie kierujemy pieniędzy i nie kierujemy środków po to, żeby ratować ludzi od straszliwej śmierci głodowej. Wydaje się to niesamowite. I do tego w tej chwili jeszcze sytuacja się zaostrza, mimo że ona wbrew postępowi się pogarsza. To znaczy z roku na rok jest coraz więcej ludzi głodujących i umierających na świecie z głodu. Ukraina była czwartym na świecie, jeszcze do momentu wojny, była czwartym na świecie eksporterem kukurydzy. W sezonie 2021 oraz szóstym światowym eksporterem pszenicy. Blokada portów ukraińskich może przyczynić się tym samym do zwiększenia głodu i śmierci z tego powodu na całym świecie. Jakby nie dosyć na tym było, to władze ukraińskie twierdzą, że Rosjanie okradają Ukrainę, tak jak podczas II wojny światowej. Wołodymyr Zełenski zaalarmował społeczność międzynarodową, bowiem okazało się, że zboża z ukraińskich magazynów Rosja kradnie i próbuje sprzedać w kilku krajach. I prezydent Zełenski nie chce wymieniać konkretnych krajów, które za ich plecami zawierają umowy na kupno. Ale mówi, my wiemy, jakie to państwa i że Rosja zablokowała wszystkie możliwe szlaki handlowe. Okupują porty i wywożą nasze towary. Jeszcze do tego dodał. Jeżeli wie, a nie chce powiedzieć, to prawdopodobnie są państwa, którymi nie chce zadzierać, czyli są to państwa, które w tej chwili Ukrainie pomagają. Tak by wskazywała po prostu zwyczajne, logiczne rozumowanie. Czyli wojna na Ukrainie ma wpływ na cały świat i podejrzewam, że wielokrotnie więcej ludzi umrze z głodu na świecie z powodu tej wojny niż od działań wojennych.
To jest jeden element wiadomości, ale są to wiadomości czysto polityczne, chociaż to jest związane z gospodarką, z ekonomią, chociażby miniony piątek, w piątek wieczór w Brukseli spotkanie Rady Ambasadorów, spotkanie dotyczące tego, czy płacić za gaz w rublach, czy nie płacić.
No, okazuje się, że Unia Europejska zaczyna radzić, powiedziałbym, po cichu niektórym krajom albo i wszystkim, jak tu zrobić, żeby wilk był syty i owca cała. To znaczy, żeby płacić Rosji tak, jak ona sobie życzy w rublach, czyli żeby podtrzymywać kurs rubla rosyjskiego, a jednocześnie nie łamać embarga i wymyśla się kruczki prawne w tym celu. Temu służyło to spotkanie. Nie będę rozwijał szczegółów, bo one są skomplikowane i długie, ale to chyba dość nieładnie świadczy o Unii Europejskiej, jeżeli ludzie się zbierają w sposób niejawny i, co tu dużo mówić, kombinują, jak ominąć przepisy, które zresztą sami wymyślili.
To jest element gry ekonomicznej takiej, żeby można było zadośćuczynić oczekiwaniom Putina i żeby gaz płynął cały czas do Niemiec, do Austrii, na Słowację, na Węgry, do innych krajów.
No tak, tak. To oczywiście, że tak. Tylko, że to jest taki trochę, to jest przedłużanie agonii, bo to w którymś momencie trzeba tą wojnę wygrać albo przegrać. Raczej wygrać, bo myślę, że ta wojna będzie wygrana. Zresztą według ankiet i sondaży 41% Polaków uważa, że że Ukraińcy wygrają tą wojnę. Ale może wezmę inny cytat i to jest z dnia 17 maja, dzień 83 wojny. Komisja Europejska planuje stworzenie międzynarodowego programu pomocy dla odbudowy zniszczeń wojennych na Ukrainie. Wojna na Ukrainie trwa, ale UE już planuje odbudowę. Czytamy w portalu dziennika Süddeutsche Zeitung, który dotarł do projektu stworzonego przez Komisję Europejską, według którego odbudowa mogłaby zająć nawet ponad dekadę. Czyli 10 lat odbudowy. I teraz pytanie. Komisja Europejska już planuje odbudowywać Ukrainę. Ciekawe, kto dostanie pieniądze na tą odbudowę, skąd one będą pochodziły i kto dostanie zamówienia na odbudowę. Przypominamy sobie kwestię odbudowy Iraku, jako to Polska liczyła na zamówienia. Więc ja nie byłbym tutaj wielkim optymistą pod jednym warunkiem. Ukraińcy to jest naród honorowy i dotrzymujący słowa. Dla nich słowo się liczy. I oni już kiedyś wspomniał Zełenski, że oni się Polsce oddzięczą. Właśnie przy pomocy odbudowy Ukrainy. I ponieważ to oni na końcu będą decydować, kto będzie odbudowywał, a pamiętają też niemieckie manewry z dostarczaniem broni, hełmów i innych rzeczy do nich, więc mam nadzieję, że tym razem się nie nabiorą na to i nagrodzą odpowiednie kraje właśnie odpowiednimi kontraktami, bo Unia Europejska w postaci Niemiec już sobie ostrzy zęby na odbudowę. Jest jeszcze jeden temat, jeżeli pan redaktor może jeszcze by chciał coś wpleść.
Coś jest no tyle ciekawego, że następna informacja tuż po to o tych planach odbudowy jest informacja o tym, że premier Ukrainy Denis Szmyhal poinformował, że Niemcy udzielają jego krajowi pożyczki w wysokości 150 milionów euro. To jest tak, że Niemcy może i robiły jakieś szpagaty polityczne do dostarczenia broni, co swojej decyzji politycznej, no ale mają pieniądze, mają fundusze i to może być decydujące.
Tak, tylko że 150 milionów euro w porównaniu z tym, co dają Amerykanie i z tym, co Ukrainie potrzeba, to jest naprawdę niezwykle mała suma. To są drobne. Jeżeli amerykański kongres przegłosował na pomoc Ukrainie 40 miliardów euro, a miliard to jest, przypominam, 1000 milionów, to jest kropelka w morzu tego, co dają Amerykanie. To jest bardziej niż symboliczne. Ja się dziwię, że w ogóle się rozmawia o takich sumach. No ale jeżeli się rozmawia, to znaczy, że może symbolicznie żeby wyszło, że pomagają, a może jest to jakiś specjalny cel. Te pieniądze są na specjalny cel, którego nam się nie ujawnia. Ale mam tu jeszcze jedną ciekawą notatkę. Komisja Europejska chce, by Unia Europejska zmobilizowała około 300 miliardów euro, w tym 72 w dotacjach i 225 w pożyczkach, na zmniejszenie swojej zależności energetycznej od Rosji. Szefowa KE, Ursula von der Leyen, przedstawiła zarys takiego planu. Czyli mamy plan Unii Europejskiej dotyczący uniezależnienia Unii od rosyjskich paliw kopalnych, gazu i ropy. Tak jakby od wielu, wielu lat Unia nie była przestrzegana, głównie przez Polskę, że to uzależnienie, w które się wprowadzała dzień po dniu, skończy się tragicznie. I co? Teraz Unia chce zgromadzić 300 miliardów euro, gigantyczną sumę, 1/3 biliona na zmniejszenie zależności energetycznej, w którą sama mimo ostrzeżeń się wpakowała.
No i teraz ktoś się musi z niej wypakować czyimiś pieniędzmi. I tak trochę od pieniędzy zaczęliśmy, od widma głodu, i na pieniądzach kończymy, na tym, kto zapłaci za niemiecką transformację energetyczną, za zmianę tras dostaw gazu, ropy do Niemiec. O tym wszystkim mówił Adam Gniewecki. Dziękuję bardzo za rozmowę.
I ja dziękuję. Do widzenia, panie redaktorze. Do usłyszenia państwu.